Zaprasza Beata Lubecka.
Gościem Radia Z jest dzisiaj Grzegorz Schetyna, były lider Platformy Obywatelskiej. Teraz szeregowy poseł tej partii. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, kłaniam się.
Dzisiaj w okularach, tak poważnie.
No tak, żeby dobrze widzieć panią redaktor i przez studio Radia Z słuchacz.
Podpisał pan i 50 parlamentarzystów Platformy list wymierzony de facto w Borysa Budkę. Czy to jest wotum nieufności dla przewodniczącego Platformy Obywatelskiej?
List diagnozuje sytuację w Platformie Obywatelskiej, po stronie opozycyjnej, w polskiej polityce, tu i teraz. Pokazuje też drogi wyjścia z tego kryzysu, który trawi opozycję demokratyczną dzisiaj w polskiej rzeczywistości, ale mówi też, co trzeba, co powinno zrobić się, zmienić w Platformie dzisiaj, tu i teraz, żeby Platforma była gotowa do podejmowania wielkich wyzwań, budowania koalicji partii opozycyjnych, środowisk opozycyjnych i wygrywania wyborów. Dobra diagnoza, dlatego podpisałem ten list.
No ale skoro tam jest napisane, że odnowiona Platforma oznacza skuteczne przywództwo zdolne do szybkiego podejmowania decyzji, to nie jest cios wymierzony w budkę?
To zależy, jak to można przeczytać. Ja myślę, że to w ogóle kwestia organizacji pracy kierownictwa partii, klubu parlamentarnego, bo to jest przecież system naczyń połączonych, to nie jeden przewodniczący.
No to co tu szwankuje w takim razie?
Nie tylko przewodniczący, nie jedna osoba odpowiada za organizację. Ona jest oczywiście najbardziej frontowa. Ja myślę, że potrzebna jest lepsza współpraca między klubem parlamentarnym, między częścią sejmową, a przede wszystkim grupą senacką. Za moich czasów, kiedy byłem przewodniczącym, nie powielały się nazwiska osób, które były w zarządzie krajowym partii i w zarządzie, w kolegium klubu parlamentarnego. To były inne osoby. Rozszerzaliśmy wtedy system, zespół, który kieruje klubem parlamentarnym i partią. Dzisiaj słyszałem to wielokrotnie. Jest za mały wpływ polityki senatorów i polityki senackiej na działanie całej partii, nie tylko klubu parlamentarnego. To jest bardzo potrzebne, ponieważ Senat jest symbolem naszego zwycięstwa. Zwycięstwa Zjednoczonej Opozycji i zwycięstwa Platformy Obywatelskiej. Dlatego potrzebne jest większe zaangażowanie ustawodawczej siły Senatu, ale także potencjał, ogromny potencjał polityczny, który tam tkwi.
A czy Budka musi odejść?
No, potrzebne jest nowe otwarcie. To jest oczywiste, bo jest ale 14...
Konkretne ale... pytania, czy Budka musi odejść? Ale... Czy potrzebna jest zmiana przywództwa?
Ja przepadam za rozmowami z panią redaktor, ale nie będę tutaj składał deklaracji personalnych odnośnie przyszłości Platformy Obywatelskiej i przyszłości mojego następcy, szefa przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Mówię tylko bardzo spokojnie i w taki wyważony sposób, że potrzebna jest przebudowa, bardzo gruntowne przeorganizowanie funkcjonowania Platformy Obywatelskiej, bo jeżeli to nie uda się tego zrobić, nie zbudujemy relacji po stronie opozycji, nie zbudujemy demokratycznego centrum, nie będziemy skuteczne, nie zbudujemy skutecznej konstrukcji, która wygra z PiS-em w 2023 roku. Do tego potrzebna jest bardzo dobrze zorganizowana, dobrze funkcjonująca Platforma Obywatelska, gdzie wszyscy czują się wykorzystani w dobrym rozumieniu tego słowa, potrzebni i skuteczni. To nie może być tak, że partia polityczna, pani redaktor, jest własnością wszystkich jej członków. To nie jest własność kilku osób, czy tylko
a
tych, którzy wygrywają.
A teraz jest skolonizowana właśnie przez kilka osób?
Nie uważam. To nie jest PiS. To jest partia głęboko demokratyczna, która daje przewodniczącemu wielką, bardzo duże możliwości decyzyjne, ale też ogromną odpowiedzialność. I on musi się z tym liczyć, że mając możliwości decyzyjne i prowadząc partię, musi się czuć odpowiedzialny nie tylko przed członkami, działaczami, ale także przed wyborcami. To jest wielkie, wielkie wyzwanie. On ma możliwości, ale on musi podjąć to zobowiązanie.
No dobrze, pan nie chciałby stanąć ponownie na czele Platformy Obywatelskiej? Ja będę jednak drążyć ten temat. Czy gdyby pan padła taka propozycja, Grzegorz, ratuj, no to co by pan odpowiedział?
Bardzo chętnie będę ratował, jak wolontariusz na plaży, który rzuca się do tego, żeby ratować tej sytuacji. Ta sytuacja nie jest jeszcze tak bardzo tragiczna, ale ja nie muszę ratować, czy nie powinienem ratować jako kandydat, czy osoba, która jest szefem Platformy Obywatelskiej.
Czyli nie chce pan być już absolutnie ponownie szefem Platformy?
Nie, uważam, że to by był zastępczy temat i i trudne bardzo dla Platformy, która musiałaby jakby przyznawać, że wraca do poprzedniego przewodniczącego, ponieważ obecnie nie dał sobie rady. To nie o to chodzi. Ja jestem.
Czyli przewodniczący powinien zostać, natomiast muszą się zmienić zasady działania, tak? Tak mam to rozumieć?
Ja, jeżeli pani redaktor pozwoli, ja będę starał się mówić swoim głosem i swoim przekazem, bo on jest, uważam, bardzo... Znaczy, mówię o tym bardzo, bardzo wyraźnie, chcę to powiedzieć. To jest wielka odpowiedzialność, nie tylko od osoby, oczywiście od przewodniczącego bardzo dużo zależy, ale także od tych wszystkich, którzy muszą czuć się w projekcie odbudowania Platformy. Jeżeli my Platformę zostawialiśmy, że ja ją zostawiałem, kiedy ona miała 30-31%.
A teraz ma 15 niespełna.
A teraz ma około 15, to trzeba wyciągać wnioski. I to nie jest przeciwko komuś. To jest w sprawie dobrej, sensownej zmiany w organizowaniu partii. Jeżeli to będzie dotyczyć także decyzji personalnych, to trzeba będzie je podejmować. Ale do tego potrzebna jest otwarta dyskusja, która w wyniku pandemii jest utrudniona. Przychodzi czas końca pandemii, przychodzi czas debaty w Platformie Obywatelskiej i konkretnych decyzji Platformy Obywatelskiej, bo tak jak powiedziałem, jeżeli Platforma będzie w dobrej formie, jeżeli będzie przygotowana i gotowa do tego, żeby zorganizować opozycję, wtedy wygramy wybory z PiS-em w 2023 roku. Wygra je cała opozycja skonstruowana, zorganizowana w demokratycznym centrum. To jest możliwe i tak będzie, jeżeli ten proces odbudowy zacznie się w Platformie.
To są jednak cały czas ogólniki, ale podsumowując naszą rozmowę, przynajmniej jej część radiową, pan nie będzie walczył o ponowne przywództwo.
Ja będę walczył o Platformę Obywatelską, tyle i wystarczy mi sił, tylko ten temat nie dotyczy mojego powrotu. Ten problem, który dzisiaj jest w Platformie, nie dotyczy mojego powrotu na stanowisko przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, tylko dotyczy zorganizowania kierownictwa, zorganizowania przygotowania deklaracji ideowej,
no
przygotowania podstawy programowej.
No właśnie, wszyscy nie słyszeli, nikt nie widział, jak Yeti.
No więc dlatego o tym nie możemy tylko mówić, tylko musimy to robić, musimy to pokazywać. Musimy dać wyraźny sygnał naszym wyborcom, że jesteśmy gotowi, że ich nie zawiedziemy, że będziemy prowadzić Platformę do zabudowania, skonstruowania politycznego centrum i do zwycięstwa w wyborach.
A kiedy tylko ta deklaracja ideowa się w końcu...
Ja mam nadzieję, bo rzeczywiście ona jest zapowiadana była już przez wiele miesięcy. Jestem gotowy, żeby o niej debatować. To jest temat, który dotyka wszystkich ludzi Platformy Obywatelskiej. Nie wiem tego, proszę pytać tych, którzy ją przygotowują, kiedy będą gotowi. Myślę, że zaraz po zakończeniu pandemii i otworzeniu się możliwości spotkań, posiedzeń Rady Krajowej, przyjazdu do Warszawy na spotkanie i debatę, ta sytuacja zostanie przedstawiona i będziemy o tym dyskutować.
No to tyle w części radiowej. Grzegorz Schetyna mówi, że nie będzie walczył o ponowne przywództwo w Platformie Obywatelskiej.
Będę walczył o Platformę Obywatelską, ale nie o to,
jak
żeby
ten wolontariusz na plaży, tak słyszeliśmy.
Jak ten, który chce pomagać i będzie pomagał.
Tak Grzegorz Schetyna oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. Proszę zostać z nami. Grzegorz Schetyna jest z nami, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, który nie chce być ponownie przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, przynajmniej tak mówi na dziś. A może Radosław Sikorski by się nadał? No też pojawiły się takie pomysły. No. Ireneusz Raś wystąpił z takim postulatem, że to byłby nowy impuls, to właśnie byłaby ofensywa Platformy Obywatelskiej.
Źle by się stało, gdybyśmy dzisiaj doprowadzili do wskazywania ewentualnych kandydatów na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, kiedy sytuacja w Platformie jest taka, jaka była. Platforma ma przewodniczącego, wybrany zarząd.
No ale coś tu nie działa generalnie. Słysz, sam pan to zdiagnozował, że było 30% czy 20 parę procent poparcia dla Platformy Obywatelskiej, teraz jest poniżej 15. Rozumiem też, że to wstrzymanie się od głosu, jeśli chodzi o ratyfikację Funduszu Odbudowy, też wpłynęło na taki, a nie inny wynik, tym bardziej, że sondaż Onetu, Ibrisu dla Onetu, był przeprowadzony już po tym głosowaniu.
Tak, to jest oczywiście, na pewno miało wpływ, szczególnie, że bardzo bolesny był podział opozycji przy tym głosowaniu, że opozycja nie była razem, że nie dała nadziei nam wszystkim, polskim samorządom na to, że będziemy skutecznie mogli wpłynąć na decyzję Sejmu w tej sprawie. Ja uważam, że nie powinniśmy dzisiaj przerzucać się nazwiskami. My musimy powiedzieć, czego potrzebuje partia, jak je otworzyć jej przestrzeni i możliwości.
Ale to, co pan jak mówi, dopuścić. To są cały czas ogólniki. No, że trzeba poprawić, ale, na przykład, że senatorowie powinni mieć więcej do powiedzenia, że ci, którzy zasiadają zawiadują klubem, to powinny być inne osoby niż zasiadają w zarządzie.
To jest bardzo poważna sprawa, bo jeżeli jest agencja. Jeżeli jest ustawa o dobrym wydawaniu środków europejskich, która przechodzi przez Senat i która ma za sobą poparcie koalicji, która rządzi dzisiaj Senatem, większością Senatu, i ona trafia do Sejmu i nie jest przez Sejm podejmowana, nie jesteśmy w stanie w Sejmie odtworzyć koalicji, która daje nam zwycięstwo i rządzenie Senatem.
No nie jesteśmy, pani, to nie jest ogólnie, sejmową większość ma jest, po prostu koalicja rządząca.
Ale wtedy, tydzień, 10 dni temu, kiedy było to głosowanie, przez to, że Solidarna Polska zadeklarowała przez miesiące i w końcu zagłosowała przeciwko PiS-owi, wtedy zjednoczona opozycja mogła podyktować warunki, mogła zrobić wszystko. Nie zrobiła tego, dlatego że nie była razem. Jeżeli udałoby nam się wprowadzić do sejmowego DNA, że my musimy ze sobą współpracować tak, jak współpracujemy w Senacie, to wtedy przyjdą zwycięstwa, wtedy przyjdą wygrane głosowania.
Ale gdyby w takim razie teraz na czele Platformy Obywatelskiej stał Grzegorz Schetyna, to co? W takim razie potrafił pan przekonać Włodzimierza Czarzastego, że nie warto podawać koła ratunkowego partii rządzącej Prawu i Sprawiedliwości?
Udało mi się zbudować, byłem inicjatorem i udało mi się przeprowadzić koalicję europejską przed wyborami europejskimi. Przypomnę, że uzyskała blisko ponad 38,5%. Życzę każdemu politykowi opozycji, żeby udało mu się taką koalicję zbudować. Potem zbudowaliśmy pakt senacki, koalicję do Senatu, która dzisiaj po półtora roku rządzi cały czas w Senacie. I uważam, że trzeba się uczyć od tych, którzy są w polityce skuteczni. Senat jest symbolem skuteczności. Jest symbolem tego, że wszyscy mogą się porozumieć i mówić jednym głosem. I wygrywać głosowania, prowadzić sensowną politykę, kontrolować rząd i złą legislację Sejmu. Dlaczego nie można było tego zrobić wcześniej? Uważam, że dlatego, że zabrakło takiej właśnie elementarnej rozmowy. Zabrakło przekonania, że trzeba szukać tego, co wspólne. My się różnimy w wielu sprawach, mówię o środowiskach opozycyjnych i o partiach opozycyjnych, ale jak nie będziemy zdecydowani, nie będziemy przekonani, że musimy być razem, że musimy szukać tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli, to po prostu nie będziemy wygrywać. To przegramy następne wybory. Ja nie mówię o jednym bloku, ja nie mówię, nie piszę scenariuszy na wybory 23 rok. Ja mówię o tym, co powinno być tu i teraz. Tu i teraz powinna być rzetelna współpraca, która wynika z elementarnego, podstawowego zaufania. To musi być. To jest niezbędne w polityce. Jeżeli tego nie ma, to nie wygrywa się. To przychodzi tylko seria porażek. I uważam, że wszystko ci, którzy mają doświadczenie, muszą dzisiaj o tym głośno mówić i widzę siebie w tej roli. Mówię o tym głośno, żeby po prostu tę sytuację w ten sposób zbudować.
A czy to dobrze, że ten list ujrzał światło dzienne? Bo przecież to nie pomaga wizerunkowi partii, tylko szkodzi. I mówi się, że to pan stoi za tym, że ten list przedostał się do mediów, że Polska Agencja Prasowa go upubliczniła.
Czy pani zna jakikolwiek zdarzenie, które ja upubliczniłem wbrew intencji inicjatorów? Ja nie jestem osobą, która w ten sposób współpracuje z mediami. Zawsze mówię otwarcie i wprost. Nie można bać się otwartej debaty, bo ona nie dotyczy tylko kwestii zamkniętych relacji między, nie wiem, sygnatariuszami tego listu, których było 51, chociaż słyszę, że byłem wczoraj w Sejmie i w Senacie słyszałem, że jest wiele osób, które chce dopisać swoje nazwiska do tego listu. To jest temat, o którym trzeba rozmawiać. Jego nie można chować pod dywan czy do szuflady, bo Platforma jest partią na wskroś demokratyczną. Tak jak powiedziałem na początku, ona wiele daje, ogromnie dużo daje przewodniczącemu. Daje ogromnie dużo decyzyjności i odpowiedzialności. I to od niego powinno zależeć, od osób, które stworzą kierownictwo. Od niego, od wiceprzewodniczących, od sekretarza generalnego. Zależy to, w jaki sposób partia będzie się zmieniać, w jaki sposób będzie odbudowywać zaufanie do siebie.
Że teraz jest źle zarządzana.
Że mogła być, czy powinna być lepiej zarządzana, lepiej wykorzystywać potencjał tych, którzy chcą pracować na rzecz Platformy Obywatelskiej i naszych wyborców.
Ale Borys Budka już stoi na czele partii, już stoi prawie rok. Czy też ponad rok, przepraszam, stoi ponad rok. No to już po owocach go poznaliśmy.
To jest 14 miesięcy, tak.
Nie uzyskałam odpowiedzi generalnie, czy Radosław Sikorski byłby tutaj takim antidotum.
To jest oczywiście polityk bardzo znany i z wielkim doświadczeniem. Jest w Parlamencie Europejskim, jest eurodeputowanym, jest szefem bardzo odpowiedzialnej grupy Parlamentu Europejskiego, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Bardzo prestiżowa i symboliczna, bardzo ważna politycznie. To na pewno mu zabiera sporo czasu. Nie jest łatwo połączyć aktywności brukselskie czy europejskie z polskimi, ale na pewno to jest osoba, to jest rasowy polityk, który ma ogromne doświadczenie i też z jego potencjału intelektualnego i politycznego warto i trzeba korzystać.
Ale nie dowiedziałam się, że to byłby dobry przewodniczący, czy też nie. Ma też duży elektorat negatywny.
No ale to tak, wie pani, tak, tylko ja nie chcę dzisiaj, bardzo wyraźnie powiedziałem, ja nie będę dzisiaj podejmował decyzji, czy wskazywał, że kto powinien być dobrym przewodniczącym, tylko będę mówił o tym, w jaki sposób Platforma powinna się zmieniać. Co powinniśmy zrobić, żeby Platforma znowu wróciła na pierwszą linię polskiej polityki, żeby mogła zorganizować opozycję.
Dobrze, to proszę powiedzieć w trzech punktach, co powinna zrobić Platforma Obywatelska, żeby wrócić na pozycję lidera opozycji?
Uważam przede wszystkim, że powinniśmy przeprowadzić jak najszybciej, zorganizować debatę wewnętrzną, czyli Radę Krajową, na której zostanie przyjęta deklaracja ideowa. To jest pierwsza rzecz. Drugi krok to jest kwestia programu, podstawy programowej, który może połączyć nas, partię politycznego centrum, ze środowiskami opozycyjnymi. Trzecia to dać gwarancje, skuteczne gwarancje przez Senat i zbudowanie większości w Sejmie, co jest ciągle możliwe. Wprowadzenie sensownych poprawek, które zmienią fundusz odbudowy po covidowy. To znaczy, żebyśmy mieli gwarancję, że więcej pieniędzy będzie wydawanych przez samorządy, że one będą trafiały tam, gdzie są naprawdę potrzebne, a nie do tych, którzy chcą po prostu z nich korzystać, a politycznie należą do środowiska PiS.
I dobrze, że pan o tym wspomniał, bo na przykład profesor Stanisław Biernat, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że do ustawy o zgodzie na ratyfikację nie można dopisywać poprawek, nie można tam wprowadzać poprawek. Ewentualne poprawki to jest łamanie prawa. Zacytuję pana profesora dla Oko Press, co powiedział. To, że PiS łamie konstytucję i prawo, to nie znaczy, że obecny Senat ma obniżać ustalone standardy. Jeśli Senat doda coś do ustawy ratyfikacyjnej, Sejm to obali.
Tak uważa profesor Biernat. Nie wykluczając,
to były sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
Tak, oczywiście pamiętam, ale jest 6 innych opinii prawnych, którymi dysponuje marszałek Grodzki i biuro i kancelaria Senatu, która mówi, że można wprowadzać poprawki. Niech to rozstrzygną prawnicy. Ja uważam, że my musimy budować, my jako politycy, z opozycji, musimy budować większość w Sejmie, taką, którą zbudowaliśmy w Senacie, bo wtedy te poprawki, sensowne poprawki, które przyjmie Senat, a wierzę, że przyjmie, będą przyjęte przez nas w Sejmie. To odmieni ten fundusz odbudowy, to też pozwoli odbudować zaufanie między lewicą a innymi partiami w parlamencie, co będzie niezbędne do tego, żeby stworzyć tę polityczną konstrukcję, o której mówimy. Zaufanie jest kluczem, elementarne zaufanie. Ja wiem, że polityka jest trudna, ale wiem, że można to zrobić, jeżeli ma się przekonanie i wie, że nie ma alternatywy dla współpracy po stronie opozycji demokratycznej.
No teraz to zaufanie to jest naszarpnięte bardzo, bardzo mocno. Można powiedzieć, że legło w gruzach. A jak senatorowie Platformy Obywatelskiej zagłosują w przypadku ratyfikacji Funduszu Odbudowy? Tak samo jak w Sejmie posłowie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej wstrzymają się od głosu?
Myślę, że to zależy od poprawek, które zostaną przyjęte, czyli od całości projektu, który będzie wychodził z Senatu i będzie wracał do Sejmu. Trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co było w Sejmie. Ja jestem przekonany, że większość senacka musi zagłosować tak samo. To znaczy trzeba
wstrzymać się od głosu, tak?
Nie, to zależy od poprawek, bo jeżeli wprowadzimy sensowne poprawki, jeżeli one zmienią skutecznie te zapisy, które przyszły z Sejmu, to wtedy uważam, że musimy głosować jednolicie, czyli cała opozycja, cała większość senacka musi głosować tak samo.
A czy głosowanie pod tytułem wstrzymanie się od głosu, jeśli chodzi o ratyfikację Funduszu Odbudowy, czy to był błąd?
Wie pani, dzisiaj patrzymy na to z perspektywy czasu i wiemy więcej. Ja uważam, że problemem było to, że rozbiła się dyskusja o współpracy po stronie opozycji. To jest po pierwsza sprawa. Druga, uważałem, zresztą mówiłem to publicznie, że pomysł z rządem tymczasowym czy z rządem technicznym jest absurdalny. że zawsze taki pomysł, jeżeli jest nieprzygotowany, jeżeli nie zgadza się matematyka co do takiego bardzo trudnego projektu, to zawsze on bardziej dzieli niż łączy.
Czyli tutaj tak mówi pan Włodzimierz Czarzasty, który mówi, że to była mrzonka. Kompletnie
ale ja to mówiłem sam szacunkiem dla przewodniczącego Czarzastego, ja to mówiłem parę tygodni temu, że po prostu nie ma szansy na przeprowadzenie takiego projektu.
To był błąd ze strony Borysa Budki, który taki scenariusz brał pod uwagę.
Tam kilka osób było, czy kilkanaście było zaangażowanych w ten projekt. Uważałem od początku, że to jest, że po prostu nie ma na to szans, że to jest ułuda polityczna, a to na pewno miało wpływ na to, że tego zaufania zabrakło przy tym, jak podchodziliśmy już do negocjacji Funduszu Odbudowy. Źle się stało, ale trzeba wyciągać wnioski z tego, co źle się stało, żeby prowadzić dobre scenariusze, żeby nie popełniać dalej takich błędów. Można współpracować. Senat jest tego dowodem i po prostu Senat jest wzorem. Senat jest wzorem dla Sejmu i dla opozycji sejmowej, dla nas wszystkich. I to jest sygnał, który bardzo wyraźnie dzisiaj musi wybrzmieć.
Z tego, co pan mówi, nie wiadomo jeszcze, jak zagłosują senatorowie Platformy Obywatelskiej. To będzie zależało od tego, jakie poprawki zostaną wprowadzone do projektu ustawy. Chociaż też są opinie, jak o czym rozmawialiśmy, że poprawek wprowadzać się nie powinno, że to jest niezgodne z konstytucją, niezgodne z prawem. No ale wczoraj na przykład Władysław Frasyniuk, znany panu doskonale, też Dolny Śląsk, Wrocław, w TVN24 powiedział, że PO wpisała się w dramatyczną zapaść intelektualną, wstrzymując się od głosu. I tłumaczył, że na miejscu posłów Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej zagłosowałby przeciw ratyfikacji i wyraźnie tłumaczył, dlaczego tak się stało. Dlaczego jest takie, a nie inne postępowanie Koalicji Obywatelskiej?
Przedwczoraj była ta rozmowa, bo chyba o tym mówimy. Pani mówił także o tym, że o różnych rzeczach. Ja znam Władysława Frasyniuka od dziesiątek lat. Tutaj się z nim nie zgadzam, bo uważam, że najważniejsze jest w tej sytuacji, to nie jest problem Platformy Obywatelskiej, tylko całej opozycji, bo my przegraliśmy wszyscy. I nawet jeżeli Lewicy wydaje się, że wygrała, że uzyskała coś, będzie oszukiwana, jeżeli nie będzie egzekucji całej opozycji i instytucji kontrolnych i w Polsce, i w Europie nad wydawaniem tych pieniędzy, jeżeli nie będzie agencji takiej jak w tym projekcie ustawy senackiej, czy agencji, która pilnuje i wydaje te pieniądze złożonej z rządu, opozycji i samorządu, to możliwości, które dotyczą wydawania tych pieniędzy, będą w żaden sposób nieograniczone.
Czyli obawia się pan, że w takim razie te pieniądze to będzie taki swoisty fundusz wyborczy Prawa i Sprawiedliwości?
Może tak być. To jest wielkie niebezpieczeństwo. Dlatego bardzo twardo PiS walczył z tym projektem ustawy senackiej. Nie chciał tej kontroli, nie chciał wzorem francuskim wprowadzić opozycji i samorządów do wydawania tych pieniędzy. Dzisiaj mówią, mamią posłów Lewicy, mamili, że będzie instytucja monitorująca, ale przecież powołana przez ministra z rządu pisowskiego. My musimy mieć obiektywny mechanizm kontroli tych pieniędzy. Żeby to zrobić, trzeba wprowadzić dobre poprawki w Senacie. Dlatego jeszcze raz zwracam, że od Senatu naprawdę dużo zależy. Dlatego ten czas, dlatego te konsultacje. 27 maja dopiero będzie głosowanie w Senacie, bo chcą to dobrze skonsultować. Chcą zapytać samorządowców, chcą znaleźć te mechanizmy kontroli.
A nie można było zrobić tego wcześniej? Przecież to, że ratyfikacja będzie głosowana, to było dużo, dużo wcześniej.
Ale nie ma potrzeby przyspieszania, jeżeli nie ma gwarancji dobrej pracy. My jesteśmy przyzwyczajeni, że PiS, jeżeli ma większość, wszystko ekspresowo, bez debaty czy z ograniczoną debatą przeprowadza przez Sejm. Na tym nie polega parlamentaryzm. Parlamentaryzm to jest rozmowa, to jest debata, to jest ucieranie poglądów i przekonywanie tych, którzy myślą inaczej. Wszystko jest przed nami. Ta sytuacja nie jest jeszcze przegrana, ale tutaj wierzę w mądrość senatorów opozycyjnych, senatorów Platformy Obywatelskiej. Wierzę w to, że ta ustawa wróci naprawdę w dobrym stanie, dobrze poprawiona z Senatu i będziemy mieli podstawową, fundamentalną debatę w Sejmie i wtedy będziemy decydować.
Zdaniem Krzysztofa Śmiszka z Lewicy, to nadchodzi prawdziwy test, jeśli chodzi o jedność opozycji, bo w przyszłym tygodniu odbędzie się głosowanie nad zapewnieniem szerszego dostępu do aborcji. Jak mówi Krzysztof Śmiszek, powiedział w jednym z wywiadów, że jeśli Koalicja Obywatelska zagłosuje tak jak Lewica, no to będziemy wiedzieć, że jesteśmy razem.
To jest oczywiście próba podejmowana ze strony PiS-u na podzielenie opozycji, pokazywanie, że są różnice. To jest głosowanie pewnie techniczne, które będzie decydować o tym, czy ten projekt idzie do komisji, czy też jest odrzucany w pierwszym czytaniu. Mam takie wrażenie, że posłowie lewicy dają się wpisywać w tę grę PiS-u, żeby pokazać, że jest różnica, że dzieli się opozycja, że są różne zdania. Czego zapowiedzią jest ta wypowiedź? No, także jakkolwiek by nie głosowały inne partie opozycyjne, czy PSL, czy Platforma Obywatelska, to będzie atak na nie, że głosowały inaczej niż lewica. Każdy w tej sprawie ma swoje zdanie. To jest kwestia sumienia. Takiego ja tak samo jak poseł Śmiszek, czy inni posłowie mają swoje sumienie i będą w tej sprawie decydować. To nic nie ma wspólnego z polityką, czy z tym, z kimś ktoś jest lub nie jest. To nie jest tego dotyczy. To dotyczy, żeby dobrze poseł Śmiszek sobie zdał z tego sprawę, to jest próba tego, żeby podzielić opozycję. Kolejna próba, to robi PiS. Jeżeli wpiszą się w ten scenariusz podzielania opozycji, to będzie problem. To znaczy, że po prostu nie wyciągamy wniosków z tego, co zdarzyło się 2 tygodnie temu przy głosowaniu Funduszu Odbudowy.
A to głosowanie, to wstrzymanie się od poparcia, to był w końcu błąd, czy nie? No bo sondaże pokazują, że jednak Polacy zabrali, właściwie można powiedzieć, mają zdecydowaną tutaj opinię, że popierają tych, którzy zagłosowali za ratyfikacją Funduszu Odbudowy.
Tak, tylko proszę pamiętać, że na początku była taka sytuacja, że że PiS w Brukseli straszył i szantażował, razem zresztą robił to Morawiecki z Orbanem, szantażowali wetem dla tego funduszu. Mówili, że nie można go wiązać z praworządnością. My mówiliśmy, że wszystko trzeba zrobić, żeby te pieniądze trafiły do Polski. I teraz proszę zobaczyć, jak zmieniła się sytuacja. I to jest oczywisty problem. My jako partia, Platforma Obywatelska, jako partia, która najwięcej pieniędzy europejskich przyprowadziła do Polski w największej skali i najlepiej te środki wykorzystywała, zostaliśmy zmuszeni przez podział po stronie opozycyjnej do tego, żeby szukać stanowiska tak naprawdę w sposób bardzo trudny, bo w zmieniającej się sytuacji,
no tak,
braku współpracy opozycji jednak, i tego, że jeżeli
kilka,
opozycja że nie mówiła jednym głosem...
Kilka miesięcy wcześniej Borys Budka jako jeden z pierwszych powiedział, że tak, my poprzemy ten fundusz absolutnie, jeśli ktoś tego nie zrobi, to będzie po prostu na bakier z polską racją stanu. No to były słowa Borysa Budki, dlatego opinia publiczna może tego nie zrozumieć, wasi wyborcy też mogą tego nie zrozumieć. Jak można tak zmieniać zdanie po prostu od prawa do lewa? No?
Dlatego musimy wszystko zrobić, żeby wyborców przekonać, żeby powiedzieć, jaki był kontekst tych decyzji, żeby poprawić to przy debacie senackiej i przy głosowaniu sejmowym. To od nas zależy, a tak jak mówiłem na początku, to zależy od tego, w jaki sposób będziemy organizować naszą pracę, w jaki sposób będziemy współpracować w Platformie Obywatelskiej i po stronie opozycyjnej, w jaki sposób pokażemy naszą skuteczność. Tylko głupiec lepiej się uczyć na błędach cudzych, ale czasami tak jest, że trzeba się uczyć na błędach swoich. To jest ten przypadek.
Grzegorz Schetyna jest z nami, poseł Koalicji Obywatelskiej, był lider tejże partii. Patriota Platformy, jak mówi o sobie, od wielu, wielu lat. Są pytania od słuchaczy. Czy popiera pan nowe stanowisko PO w sprawie przerywania ciąży do 12 tygodnia?
Ja mówiłem o tym, że to jest kwestia oczywiście sumienia każdego z nas. To jest bardzo trudna debata, która która przeszła przez Zarząd Krajowy. Ewidentnie wprowadzona po to, żeby skłócić opozycję, ale też Platformę, która jest partią szeroką i ma w swoim składzie i konserwatystów, i liberałów. Ja byłem zwolennikiem pójścia w stronę referendum, żeby zapytać Polek, żeby przygotować pytania, żeby przeprowadzić debatę. I uważam, że ta sprawa wróci. Ja nie chcę, żeby ona była wykorzystywana do skłócania opozycji, co robił PiS, tylko chcę, żeby rzeczywiście kobiety mogły się w tej sprawie wypowiedzieć, żeby one miały wpływ na tę decyzję i żebyśmy mieli wszyscy poczucie, że to jest umowa społeczna, która nas będzie wiązać na kilkadziesiąt lat. Tak jak było w 1993 roku przy tym kompromisie aborcyjnym. On przeżył 30 lat. Ja bym chciał, żeby wszystko to, co ustaliliśmy...
Mówią, że jaki to kompromis aborcyjny, że ich przy tym nie było generalnie, że to był po prostu pakt między ówczesną władzą a Kościołem.
Ale 30 lat wytrzymał, pani redaktor, więc życzyłbym sobie, żebyśmy nie wracali...
A 30 lat jesteśmy później.
Tak, i dlatego ja mówię, ja nie przesądzam. Ja chcę, żeby kobiety się w tej sprawie wypowiedziały, tylko chcę mieć pewność, że to, co ustalimy, będzie funkcjonować następne 30 lat, a nie będzie wracać przy każdym zmianie rządu, przy każdych wyborach parlamentarnych, że będziemy ciągle wracać do kwestii aborcji i wolności wyboru kobiety. Chcę tego, chcę porozumienia i chcę nowej umowy społecznej.
Ale pana osobiste stanowisko jakie jest w tej sprawie? Kompromis aborcyjny byłby najlepszy, tak?
Ja uważam, że kompromis, który
czyli jednak, że pewne bramki powinny być, że jednak dostęp do aborcji powinien być ograniczony, tak? I dopuszczalny w pewnych warunkach.
Uważam, że kompromis aborcyjny, który, tak jak pani redaktor powiedziała, po 30 latach musi być zapisany w zupełnie inny sposób. Ale uważam, że musi być elementem kompromisu, a nie narzucania woli tych jednych przeciwko drugim, bo wtedy to nie będzie szanowane. A prawo, szczególnie takie, które dotyczy moralności, wolnego wyboru, musi być powszechnie szanowane. To jest wyzwanie dla polityków, żeby to przeprowadzili i jestem przekonany, że jest to możliwe. Trudne, ale możliwe.
Michał pyta, czy żałuje pan, że po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość narzucił pan taktykę totalnej opozycji przez Platformę Obywatelską?
Ktoś przywołał teraz tę moją wypowiedź z Rady Krajowej, z pierwszej Rady Krajowej, kiedy mówiłem, dlaczego będziemy, jaką będziemy opozycją i w jaki sposób będziemy funkcjonować. Nie użyłem tego słowa, że jesteśmy totalną opozycją. Mówimy, że to jest totalna władza i w stosunku do obrony praworządności, demokracji, praw kobiet będziemy totalnie ich bronić. Tak mówiłem, ale to trochę jest tak, z całym szacunkiem, zachowując wszystkie proporcje, jak Tadeusz Mazowiecki, który nie użył słowa gruba kreska, przeszedł do historii jako autor tych słów. Więc rozumiem, że tak jest.
Ale udało się narzucić tę narrację.
Tak, PiS-owi, oczywiście tak. Mówiłem o totalnej propozycji, potem mówiłem o pomyśle, który musi wynikać z tego wszystkiego, co jest doświadczeniem tych ostatnich lat. Ja powiem zupełnie wprost. Uważam, że udało nam się podnieść Platformę i udało nam się zorganizować opozycję w wyborach europejskich i w Senacie. I uważam, że to jest jedyna droga. I mówię to bardzo wyraźnie i bardzo twardo. Nie ma alternatywy dla takiego rozumienia polityki dzisiaj po stronie opozycyjnej, bo grozi nam wariant węgierski. Po trzeciej kadencji, wie pani, ja rozmawiałem z Węgrami, dzisiaj Węgrzy mówią, że w opozycji nawet Jobbik współpracuje z Partią Zieloną. Ale to nie ma znaczenia, bo Fidesz i Orban ma ponad 60% poparcia, bo nie ma wolnych mediów na poziomie lokalnym i regionalnym, bo nie ma wolności, bo wszystko jest związane, każda aktywność musi być związana z partią rządzącą. Więc taką współpracę to jest naprawdę krytyczny czas. My musimy naprawdę przygotować się do tych wyborów, bo one od nich będzie zależeć wszystko, w którą stronę Polska pójdzie i czy będzie krajem demokratycznym i praworządnym, czy krajem jednej partii, jednego prezesa. No to o tym dzisiaj mówimy. I to temu wszystkiemu musi służyć, także nasze doświadczenie polityczne.
Michał pyta, czy to nie jest najwyższy czas, żeby Grzegorz Schetyna, Sławomir Neumann i Ireneusz Raś odeszli z Platformy, założyli swoją nową partię i niech wyborcy zweryfikują, czy chcą tych polityków jeszcze oglądać i mieć w polityce.
Ja się w ogóle z Platformy nigdzie nie wybieram, ponieważ to jest partia, którą ja zakładałem, więc ja się nie czuję tutaj osobą obcą, czy taką, która gdzieś ma szukać innego pola aktywności. Nie wiem, dlaczego ja się mam wyprowadzić. Dlaczego Neumann się ma wyprowadzać czy Raś? W jaki sposób? Bo my jesteśmy inni? My po prostu rozmawiamy, mamy swoje doświadczenia. Chcemy, żeby to doświadczenie było wykorzystane. Jeżeli nie jest, to robimy wszystko, żeby było. Każdy z nas ma swoich wyborców, swoich przyjaciół, swoje doświadczenia. Szanuję wszystkich kolegów, którzy wygrywają wybory. Szanuję tych, którzy przegrywają. Szanuję tych, którzy byli i tych, którzy są. Tylko, że Platforma to jest historia 20 lat. To nie ma podziału. Piszą autorzy w tym liście. Nie może być podziału na tych, którzy Platformę zakładali i którzy teraz nią zarządzają, bo to jest jeden projekt. To jest wspólny projekt. Dzisiejsza pozycja Platformy wynika z ciężkiej pracy wielu ludzi przez wiele lat, którą trzeba po prostu elementarnie uszanować i wykorzystać. I uważam, że o tym dzisiaj rozmawiamy. To no, partia jest dla tych, którzy chcą w niej być.
Niespełna 15% poparcia. Szymon Hołownia właściwie już prawie w każdym sondażu was wyprzedza, jeśli chodzi o zaufanie do partii tak zwanych opozycyjnych, więc... Karol pyta, czy poprze pan ustawę wprowadzającą opłatę reprograficzną?
Ja chciałem tylko powiedzieć, że jak zostawałem szefem Platformy Obywatelskiej 5 lat temu, to Platforma miała 9%, a Nowoczesna 29. Jak jest, jak partię zostawiałem, miała 31%. I wszystko, mówię to dlatego, żeby powiedzieć, że wszystko jest możliwe. Że to nie jest tak, że wszystko jest dane raz na zawsze i odebrane raz na zawsze. Można wszystko zbudować. Trzeba tylko po prostu bardzo chcieć i mieć przekonanie, i że trzeba to budować wspólnie. To nie jest projekt jednoosobowy nigdy, czy kilkuosobowy. To jest projekt wspólny. To jest wspólna partia tych, którzy ją tworzą. Natomiast jeśli chodzi o ustawę reprograficzną, ja nie znam konkretnego projektu jeszcze, ale uważam, że to jest oczywiście niebezpieczne. Szczególnie niebezpieczny dla mnie jest ten podatek na smartfony.
No, wprawdzie, ma nie być tego podatku.
Wycofuje się wiceminister. Widziałem tam jeden z ministrów, czy wiceminister wycofywał
Selin,
się z tego.
Tak.
Tak, a nie wierzę tutaj. Nie jestem przekonany, że to, bo to jest po prostu niebezpieczne. To jest kwestia, co innego kwestia nośników kultury czy muzyki w tym wypadku. To rozumiem, tylko bardzo precyzyjnie to trzeba zapisać. Plus w jaki sposób i jak te pieniądze docierają do artystów, do tego funduszu, który ma powstać, w jaki sposób są dzielone. Ja tutaj wierzę, że środowiska twórcze, środowiska kultury wypowiedzą się w tej sprawie. Nie wierzę po prostu urzędnikom PiS-u, nawet jeżeli jest dobry pomysł, to diabeł tkwi w szczegółach, więc jestem bardzo uważnie, będę się przyglądał i pracy, i temu projektowi, i pracy w komisji, i poprawkom, jak będą przyjmowane poprawki opozycji, taki, która wie, o co chodzi i wie, że po prostu tego trzeba pilnować.
Dobrze, dojechaliśmy do końca. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.
Grzegorz Schetyna, były lider Platformy Obywatelskiej, był z nami. Teraz poseł Koalicji Obywatelskiej, a przede wszystkim Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję pani redaktor.
Nieustająco życzę zdrowia oczywiście. Dobrego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Kłaniam się. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo.
To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.